Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Mały wręcz karzeł, w dodatku biednie ubrany. Miał wąsy, długie włosy, 40 lat, czyli ponad połowę życia za sobą, a nade wszystko wielkie brzemię grzechów, które pragnął zrzucić. Rzym, rok 1300. Ten sam, w którym Dante Alighieri zgubił się w ciemnym lesie, by rozpocząć wędrówkę po piekle, czyśćcu i niebie. Tym karłem pośród setek pielgrzymów przybyłych w tym czasie do Rzymu był późniejszy król polski Władysław Łokietek. Jeden, by wszystkimi rządzić, jak brzmi podtytuł najnowszej książki o Łokietku autorstwa Michaela Morrisa Twarowskiego, który będzie dziś gościem historycznej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Nie jest to monografia, gdzie zawarto wszystkie fakty na temat Władysława Łokietka i jego czasów, ale opowieść o wyjątkowej postaci, która dokonała wyjątkowych rzeczy, wyznaje autor książki Łokietek Rex, jeden by wszystkimi rządzić. Kolejnej odsłony serii o polskich monarchach. Michael Morris Twarowski, absolwent amerykanistyki i prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił również doktorat z historii, autor bestsellerów takich jak Barbarika oraz Polskie Imperium, a także pierwszej książki z serii o polskich monarchach, opowieści o Bolesławie Chrobrym. Michael Morris Twarowski jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
No, jak to z tymi naszymi królami polskimi było? Pierwszy na króla był koronowany Bolesław Chrobry w 1025 roku, zaraz potem Mieszko II, który był również w tym samym roku na króla koronowany. Kolejny władca, Kazimierz Odnowiciel, był księciem Polski, ale korony nie zdobył, ale zdobył koronę Bolesław Szczodry, zwany Śmiałym w 1076 roku. No i potem było tak, że wielu książąt polskich korony nie zdobyło i minie no dobrze ponad 200 lat, nim koronowany zostanie na króla polskiego kolejny Piast. Mówię Piast, bo na króla polskiego koronowany został też pewien Czech z dynastii Przemyślidów, Wacław II. No ale nas będzie interesował ten kolejny po Bolesławie Śmiałym, koronowany na króla Polski, czyli Władysław Łokietek, Łokietek Rex, o którym pan napisał swoją kolejną książkę. No właśnie, jest książka Łokietek Rex, jeden by wszystkimi rządzić, ale między poprzednią książką, która dotyczyła historii Bolesława Chrobrego, no jest ten koronowany na króla Bolesław Szczodry, zwany Śmiałym. Nie opisał go pan w osobnej książce, choć w tej najnowszej w Łokietku przywołuje pan tego dalekiego poprzednika na tronie królewskim. Dlaczego nie ma Bolesława Śmiałego?
To może najpierw tak prahistorii książki Łokietek Rex, bo jeżeli ktoś śledził nowości księgarskie, to wygląda tak, że Chrobry Rex wiosną się ukazuje jako wznowione, poprawione, rozszerzone wydanie książki o Bolesławie Chrobrym i nagle, no, mijają 4 miesiące, jest Łokietek Rex, kolejna książka. Nie da się napisać dobrej książki historycznej w pół roku. Rok to jest minimum czasu, żeby stworzyć solidną książkę historyczną, zakładając, że autor dysponuje, nie wchodzi w jakąś totalnie nową epokę, nową tematykę, tylko dysponuje jakąś pewnym warsztatem. Książka o Łokietku trochę przeleżała w zamrażarce, niezbyt długo, ale ta rocznica 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego była zbyt kusząca, żeby zmarnować taką okazję przypomnienia postaci Bolesława Chrobrego i no nie odleżało dość długo, ale stwierdziliśmy, że no już czas pokazać światu tego Łokietka. Pomysł na książkę o Łokietku był trochę wcześniejszy niż pomysł na serię królewską. Wyszedłem z założenia, nawet nie dlatego, że to była ważna postać, tylko losy Łokietka są tak fajne, tak plastyczne i są tak niemalże archetypiczne, jeżeli sobie wymyślić bohatera idealnej opowieści, która ma 2 punkty zwrotne i jakiś moment załamania i się wpisuje w takie niemalże mityczne w znaczeniu antropologicznym opowieść, to obok Kazimierza Odnowiciela taką postacią jest Władysław Łokietek. Z Bolesławem Szczodrym jest ten moment taki zawahania, który nadal mi towarzyszy, zakładając, że seria królewska jakoś się tak rozpędzi, że będziemy robić kolejny królów między tymi tomami, które już powstały. Nie wiadomo, czy Bolesław Jarosław Szczodry, śmiały, dysponowałby taką ilością źródeł, że dałoby się z tego stworzyć książkę, która by miała, przynajmniej wizualnie by miała podobną objętość, żeby nie powstała z tego nudna kompilacja hipotez. Póki co mamy dwie książki. Mamy książkę o Chrobrym, mamy książkę o Łokietku i kolejna będzie o Jagiele. Ale Bolesław Szczodry jest taką cieniutką nitką powiązany między zakończeniem książki o Bolesławie Chrobrym. Książka kończy się informacją, że przychodzi na świat kolejny z Bolesławów, który wzorem swojego pradziada sięgnie po koronę. No a punktem wyjścia dla Łokietka jest historia biskupa krakowskiego Stanisława, który został zabity przez króla Bolesława Szczodrego. Ciało biskupa zostało porąbane i też tłumaczono w okresie rozbicia dzielnicowego w połowie XIII wieku. Pojawiła się interpretacja dziejów Polski, że przez ten czyn króla Bolesława Polska straciła godność królestwa. Przez to jest podzielona na bloki dzielnic, ale kiedyś ta moc klątwy minie i pojawi się człowiek, który z tego rodu, który będzie jednoczycielem. I ten taki sakralny, ale też trochę patrząc przez pryzmat popkultury, niemalże jak z powieści fantazy wzięty wątek o tym jednym wybranym, który się pojawi, żeby coś zjednoczyć, to mnie podkusiło, żeby wymyślić tytuł Jeden by wszystkimi rządzić. Pierwsze skojarzenie jest takie tolkienowskie, Władcą Pierścieni. No jest to opowieść przede wszystkim taka polityczna, historyczna, ale ta opowieść przynajmniej na pewnym poziomie próbuje wgryźć się w świat ludzi średniowiecza.
Jeśli chodzi o Łokietka, to myślę, że tu ważną postacią w historii będzie oczywiście również Bolesław Krzywousty, no bo to za jego sprawą, a raczej przez niego zapoczątkowało się to rozbicie dzielnicowe, które będzie się ciągnęło przez kolejne dziesięciolecia, by nie powiedzieć więcej, przez cały wiek XIII będzie prześladować Królestwo Polskie, rozbicie dzielnicowe. Można powiedzieć, patrząc już też na biografię Władysława Łokietka, że niezły harmider panował, jeśli chodzi o te księstwa, o te dzielnice w tym XIII wieku. Bolesław Krzywousty jako sprawca rozbicia dzielnicowego jest ważny. Oczywiście potem z tych synów Bolesława Krzywoustego powinniśmy przywołać Kazimierza Sprawiedliwego, bo jego wnukiem jest Kazimierz Kujawski, a Kazimierz Kujawski jest o tyle ważny, bo jest ojcem naszego bohatera, czyli Władysława Łokietka. No zresztą dodajmy od razu tu na wstępie, że miał 5 synów i Łokietek nie był tym najważniejszym, bo był oczywiście najstarszym, ale pochodzącym od drugiej żony Kazimierza Kujawskiego. Ale spójrzmy oczyma tamtych Polaków na to Królestwo Polskie. Niezły harmider, dzielnice, księstwa, księstewka. Mnóstwo tego było. Jak to się zmieniało? No to widać po biografii również Władysława Łokietka i pewnie wszystkich piastów, gdybyśmy tak się przyglądnęli dobrze.
Tak, ja pamiętam z czasów edukacji swojej szkolnej, że to rozbicie dzielnicowe to się tak prześlizgiwało w ogóle na etapie programów szkolnych, bo to też no, nie jest to aż tak ważne, żeby sobie obciążać głowę całą tą dzielnicową drobnicą.
Ta drobnica niby nieważna, ale właśnie.
Fascynująca. Dzisiaj się już tak o wiele lepiej patrzy na ten okres rozbicia dzielnicowego, że był to etap bardzo nam potrzebny. Decentralizacja władzy, gdzieś przeniesienie tych rozwój mniejszych ośrodków, czasem się pojawiają konkurencyjne wizje w ogóle pomysłów na Polskę, więc to rozbicie dzielnicowe nie było złem samym w sobie i też piastowie wyrywali sobie te dzielnice, ale nie było też, i to jest efekt tego, że można przeczytać dużo kronik, dużo źródeł, ale czasami jest potrzebny jakiś dobry tekst historyczny naukowca, który pozwoli otworzyć trochę klapki w głowie. I w rozprawie Marcina Pałka z Uniwersytetu Warszawskiego świetnie wykazano, że piastowie nie mogli sobie wyrywać dzielnicy dowolnie, tylko istniały osobne bloki dzielnic. To znaczy w pewnym uproszczeniu już na potrzeby rozmowy, że w Namazowszu mogli dziedziczyć tylko piastowie mazowieccy pochodzący od Kazimierza Sprawiedliwego. Na Śląsku mogli dziedziczyć tylko piastowie śląscy pochodzący od Władysława Wygnańca. W Wielkopolsce piastowie wielkopolscy pochodzący od Mieszka Starego. Więc jeżeli jakiśkolwiek chciał się wyrwać poza ten własny blok dzielnic, pomijając Kraków, którego status jako dzielnicy tej stołecznej był, czy jako dzielnicy mającej w sobie senioralną dzielnicę, czy później tą taką, która ma stolicę, no nie Kraków, to jakby ten status był dyskusyjny dzielnicy krakowskiej, ale cała reszta była traktowana jako pakiet dziedziczny i trudno było przebić te granice. I Łokietek miał szczęście, dostał od losu bardzo dobre karty, żeby zostać takim władcą, jednoczycielem, ponieważ w tym całym harmidrze dzielnicowym, to też nie chciałbym, bo na ten harmidr dzielnicowy bardzo fajnie się patrzy, jak się jest otwarta tablica. tablica genealogiczna. Ja akurat teraz sobie otworzyłem. Ja uwielbiam genealogię i każda tablica genealogiczna jest zawsze wypieszczona przeze mnie, żeby była jak najlepsza, zawierała te informacje, które są też potrzebne, żeby zrozumieć te rzeczy. Też fajnie się śledzi w ogóle, jak się rozbijały te księstwa. Ale zostaniesz przy samym Łokietku. Łokietek był trzecim synem swojego ojca, najstarszym z ostatniego małżeństwa z księżniczką opolską Eufrozyną. I on do podziału, ta dzielnica ojcowska, która nie była taka mała, no już tak dostawał tylko kawałek, w zasadzie był tam Brześć Kujawski, jako takie miasto, gród ważny. Ale złożyło się tak, że zmarł starszy brat Władysława Łokietka, Leszek Czarny, który był księciem tutaj w Krakowie, i zmarł bezpotomnie. I Łokietek przejął po nim ziemię sieradzką, prawem dziedziczenia, i dostał, ja to tak nazwałem roboczo, nie w książce, ale tak roboczo opowiadając o Łokietku, nawet nie tytuł prawny, bo to brzmi trochę jakby się o działki albo jakieś grunta rolne kłócili, ale tytuł prawno-genealogiczny, czyli jest spokrewniony, pochodzi z właściwej linii i zyskał za sprawą śmierci swojego starszego brata taki tytuł do dzielnicy sandomierskiej, która jest dużą. Później zginął jego młodszy brat, z którym bardzo blisko współpracował Kazimierz, i odziedziczył po nim dzielnicę łęczycką. To znaczy, że Łokietek już zaczął sobie zbierać te dzielnice trochę, bo znalazł się w tym miejscu drzewa genealogicznego, a nie w innym. I biorąc sobie za żonę księżniczkę wielkopolską Jadwigę, nikt spodziewać się nie mógł, że jej stryjeczny brat, król Przemysł II, zostanie zamordowany. Przemysł II był ostatnim mężczyzną z linii wielkopolskiej. W tym momencie Wielkopolska stała się taką areną, gdzie się można było licytować na pochodzenie, czyli de facto elekcja, ale jest taka elekcja wzmocniona, kto wykaże się, że musi być ten wybraniec możnowładców wielkopolskich powiązany rodzinnie z tą linią, która po mieczu wymarła. No i Władysław Łokietek, mający żonę wielkopolską księżniczkę, już tam w tej Wielkopolsce miał ten taki argument genealogiczny, a że Przemysł II miał pod swoją władzą też Pomorze Gdańskie, to też do dzielnicy gdańskiej. Więc Łokietek dostał, tak naprawdę, żeby jednoczyć Polskę, on dostał bardzo dobre karty, bo czasami, jak się spojrzy tylko na samą tablicę genealogiczną, tak na ślepo, to się widzi, że jest jeden z pięciu braci, jeszcze wiemy, że to na tych Kujawach, że to takie drobne książątko dzielnicowe, które nic nie może. Jak ja już przeczytałem tę rozprawę o tych blokach dzielnic, to mi się tak trochę klapki otworzyły i nie na tej zasadzie, że mnie spłynął jakiś taki snop światła oświecenia totalny, ale zupełnie inaczej można było śledzić później te elekcje w poszczególnych dzielnicach i rywalizacje też o poszczególne ziemie piastowskie. No i Łokietek, nie wiem, czy może uprzedzam już jakieś pytanie, Łokietek był też całkiem dobrze przygotowany, bo on nie spędził tego dzieciństwa na tych Kujawach.
Oczywiście, że chciałam, żebyśmy porozmawiali o wykształceniu Władysława Łokietka, bo wcale nie było to takie złe wykształcenie, i obycie na dworze też miał, i to nie gdzie indziej, tylko właśnie w Krakowie. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedno, bo mówię o tym rozbiciu dzielnicowym, o tym wieku XIII, że to Królestwo Polskie rozbite było na dzielnice, że tych księstewek było bez liku i oczywiście one dzielone były dla kolejnych potomków tych, którzy panowali w tych dzielnicach, ale to właściwie nie było niczym wyjątkowym na tle ówczesnej Europy, bo gdy popatrzymy na Italię, to Italia też była podzielona na królestwa, niezależne państwa, w tym republiki miejskie na północy, państwo kościelne i tak dalej, ale przecież w XIII wieku Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego nie dość, że przeżywało kryzys polityczny, no to jeszcze też było podzielone na liczne księstwa i terytoria, i jeszcze tego mało, bo w XIII wieku Francja też nie była jednolitym organizmem państwowym, w sensie oczywiście administracyjnym, tak jak my to dzisiaj rozumiemy. Też podzielona była na liczne hrabstwa, księstwa, no i inne jednostki terytorialne, więc można było powiedzieć, że Polska w tym sensie nie wyróżniała się z tym rozbiciem dzielnicowym specjalnie na tle ówczesnej Europy.
Tak, przyznam, że ja nawet nie skojarzyłbym tak odległych przykładów, ale to się fajnie uzupełnia tak na dwa głosy, bo pani wskazała na odległe trochę geograficznie od Polski, a z kolei moim pierwszym skojarzeniem były Czechy, które weszły o wiele szybciej tak na okres rozbicia dzielnicowego już po śmierci księcia Brzecysława I w 1055 roku, Ruś Kijowska po śmierci Jarosława Mądrego w 1054, ale też może nie na zasadzie klasycznego rozbicia dzielnicowego, jak myślimy, ale wiek XII to jest okres straszliwy, no wtedy rozbicie dzielnicowe się w Polsce zaczyna, więc wiek XII to jest okres straszliwie krwawych wojen domowych i na terenie Danii, i na terenie Norwegii. Jak ja czytałem, co sobie robili krewni krewnym w Norwegii w XII wieku, no to jest, Piastowie to jest nic, Piastowie to jest kochająca się rodzina tak naprawdę, która się czasami powstykała, a w Norwegii to tam było obcinanie kończyn, kastrowanie, oślepianie się, że brutalność tych rywalizacji tamtych pretendentów do norweskiego tronu była, w porównaniu z tego, co robili sobie Piastowie, była porażająca, bo pomijając Bolesława Krzyżowoustego, który kazał oślepić swojego brata i przyspieszając prawdopodobnie śmierć brata Zbigniewa, to cała reszta tych Piastów, mamy mało ofiar śmiertelnych w ogóle tego rozbicia dzielnicowego. Jak ja sobie przypomnę, to pomijając bitwę nad Mozgawą w 1195, gdzie jeden z wnuków Bolesława Krzyżowoustego, również noszący imię Bolesław, zginął, to do czasów, kiedy Łokietek zaangażował się w te walki, to nienaturalna śmierć to książę krakowski Leszek Biały w czasie nieudanego chyba porwania w Gąsawie, bo raczej nie było, według jednej interpretacji miano go zabić, według drugiej, że to była nieudana próba porwania. No jeden z książąt wielkopolski, który został zamordowany przez dziewczynę, którą próbował zgwałcić. Tylko nie wiadomo, czy to był Władysław Laskonogi, czy Odonic. No i ci, którzy ginęli w walce z wrogiem zewnętrznym, czyli tam z Mongołami, czy Henryk Pobożny, czy z Litwinami Siemowit I, ale że Piastowie między sobą na poziomie tych walk wewnątrz dzielnicowych, to pomijając właśnie tego Bolesława z nad Mozgawy z 1195 roku i Leszka Białego 1227, no to ja tak na szybko, no żaden ważny Piast, a wydaje mi się, że żaden, tak nie zrobił sobie krzywdy. Co też pokazuje, że to rozbicie dzielnicowe nie było pasmem niekończących się wojen, tylko po prostu te państewka były małe, ale też zwracam na to uwagę, bo próbując trochę zrozumieć tamten świat, ja sobie zacząłem dość późno, pisząc książki historyczne dłuższego czasu, uświadamiać, jak ludzie wolno się poruszali wtedy. I to jest też perspektywa nasza, że o, to było jakieś takie małe księstwo, które, przecież to było tak małe, że to nie miało sensu, ale no, gdzieś patrząc najbliższe mi księstwo cieszyńskie, no to się jechało gdzieś tam jeden dzień drogi, było z, nawet nie z jednego końca na drugi, tylko do stolicy i potem ze stolicy na drugi koniec to jest dwa dni drogi, no nie spędzone w podróży. I z perspektywy zwykłego poddanego, który pracuje na roli, jak większość społeczeństwa było zatrudnionego w rolnictwie, fakt, że 5 dni drogi czy 15 dni drogi jest do najbliższej granicy, nazwijmy to dzielnicowej czy trochę anachronicznie państwowej, no to nie miało aż tak wielkiego znaczenia.
No ale w tamtym czasie oczywiście miało znaczenie i nie bez powodu mówi się, zaczęło się mówić o Władysławie Łokietku, że to przecież Rex Ambulans, prawda, czyli ten król podróżujący, że żeby objechać swoje włości, czy objechać te terytoria, które już w końcu udało mu się gdzieś tam połączyć i zlepić od Tatr po Bałtyk, no to rzeczywiście musiał być w permanentnej, można powiedzieć, podróży. No ale my tu niby na początku jesteśmy, prawda, opowieści, a raczej na początku żywota, czy w młodzieńczych latach Władysława Łokietka, bo sięgnie po koronę dopiero jako bardzo dojrzały mężczyzna. No więc właśnie, młodość, dzieciństwo spędził tu, w Krakowie, na dworze Bolesława, zwanego również Wstydliwym. A to ważna postać dla nas, bo to w końcu on lokował nasze miasto na prawie magdeburskim i to jemu zawdzięczamy wygląd, poniekąd wygląd naszego podwawelskiego ogrodu. To był rok 1257 i mam nadzieję, że wszyscy krakowianie doskonale pamiętają, że w tym czasie Kraków został lokowany. I właśnie na dworze Bolesława Wstydliwego, na dworze jego wychowywał się, czy przebywał Władysław Łokietek. I to jest ważne, bo on otarł się, można powiedzieć, o wielki świat.
Tak, ja w dalszej części rozmowy będę mówił Bolesław Wstydliwy, a na poziomie książki nie zgadzam się z tym przydomkiem. To są jedne z takich nielicznych rzeczy, że stają okoniem wobec tego, co jest powszechnie przyjęte. Używam określenia pudyk, jest to wyjaśnione w książce, ale już nie będę tutaj wydziwiał w czasie rozmowy i będziemy mówić Bolesław Wstydliwy.
Wiedziałam, że pan to poprawi.
Tak, ale to też nie jest tak, że mnie olśniło. Nawet już taki ważny autorytet krakowski, profesor Aleksander Krawczuk, apelował, wychodząc trochę z innych pozycji, ale uważał, że przydomek Wstydliwy to nie tak należałoby oddawać to, jakim przydomkiem należy obdarzać Bolesława rządzącego rządzącego w Krakowie, który nadał prawa miejskie.
No właśnie, ale... no bo powiedzmy wstydliwy wcale nie był. No ale dobrze, zostawmy.
Ale zostawmy go, to jest wątek poboczny, który jest rozwinięty fajnie w książce, ale żeby zostać przy tym Łokietku, żeby pokazać, jak to fajna jest postać i warta była opisania. Łokietek stracił szybko ojca, miał 7 lat i najbliższym krewnym męskim Łokietka z pokolenia jego ojca był brat stryjeczny ojca, bo wszyscy strojowie Łokietka już w tym czasie nie żyli. Był jedyny brat stryjeczny ojca, Bolesław Wstydliwy, panujący w Krakowie. I Łokietek spędził tutaj część swojego dzieciństwa w Krakowie. Ja tego też nie zamknąłem jednym zdaniem, bo tego też nie należy zamykać jednym zdaniem, że źródło na napisania, ale nam podaje, że no, wiemy, że był, ale od razu sobie możemy i zobaczyć ten Kraków, jak on wyglądał, że z jednej strony Wawel i z drugiej strony miasto, które rośnie tutaj w sposób, no właśnie na tym prawie magdeburskim, lokowane w sposób nowoczesny. Jest władca, który też miał trudną drogę, Bolesław Wstydliwy, ale na zasadzie, że to nie był człowiek, który urodził się jako syn swojego ojca i wszystko miał podane na tacy, że też jego losy bywały dramatyczne. Jest Bolesław, który ma za żonę węgierską królewnę Kingę Kunegundę. Węgry są w tym czasie naprawdę państwem dużym. To brzmi efekciarsko, ale powiedzmy też nie żałujmy sobie czasami efekciarstwa w historii. Matka Kingi była cesarzówną bizantyjską, no nie? Więc to już można... Oczywiście nie, było to wielki Konstantynopol, tylko ta Nicea, która walczyła z łacińskim Konstantynopolem, ale córka cesarzówny, wnuczka cesarza, to już są jakieś takie wielkie rzeczy i Bolesław...
No i umówmy się, że no jednak dynastia Arpadów była wielką dynastią.
Była wielką dynastią. Podaje to Długosz, to jest dość późny przekaz, ale nie wiadomo jak było, ale być może tak było, a być może po prostu Długosza nie zawiodła intuicja, że pierwszy turniej, jaki mieli okazję oglądać mieszkańcy Krakowa, właśnie odbył się w tych czasach przy okazji wizyty Stefana V, brata Kingi. I wśród widzów, no, chronologia nie kłamie, musiałby, jeżeli ten turniej rzeczywiście miał miejsce, wśród tych widzów musiał być mały Władysław Łokietek. Więc to są rzeczy ważne, że on się kształcił, się może dorastał, to jest lepsze słowo, przez pewien czas w Krakowie. W Krakowie, gdzie silnie rozwijał się kult świętego Stanisława i w Krakowie, gdzie powstał trochę wcześniej, powstały żywoty świętego Stanisława, które traktowały rozbicie dzielnicowe jako swoistą karę niebios za to, że Bolesław Szczodry porąbał na kawałki, raczej zabił, a później porąbał ciało biskupa Stanisława na kawałki i tam znalazło się też proroctwo, że zjawi się ktoś z tego rodu, kto zjednoczy ten kraj, będzie jednym, który będzie wszystkimi dzielnicami w domyśle rządził.
Ach, wcale Łokietek na pewno w tym czasie nie sądził, że będzie to on, prawda? Zresztą jeśli chodzi o te przepowiednie, to byli tacy, którzy sądzili, że to oni, oczywiście wszyscy z rodu Piastu, chcieli być tymi właśnie, o których mówi przepowiednia. I to jest ważne, bo potem też na tym krakowskim tronie po Bolesławie, zwanym niesłusznie Wstydliwym, będzie też tutaj na tronie siedział brat Władysława Łokietka, czyli Leszek Czarny, to ten najstarszy z synów Kazimierza Kujawskiego, czyli przyrodni brat, bo to z pierwszego małżeństwa Kazimierza Kujawskiego. Zastanawiam się, kiedy Władysław Łokietek, no, zwany później Łokietkiem, prawda, bo chyba nie od razu go tak nazywano. No właśnie.
Akurat jedna drobnostka, gdyby nas słuchali jacyś puryści genealogiczni, aha, że Kazimierz Kujawski miał ostatnią żonę Eufrozynę, to była matka Łokietka, przedostatnią to była Konstancja, z którą miał Leszka Czarnego, ale to jest jedna jeszcze, dosłownie wydłubał ją profesor Oswald Balcer jeszcze w XIX wieku, jeszcze pierwszą żonę. Do dzisiaj nie ma dobrej teorii nawet, skąd ta kobieta pochodziła. I ona jest, nie było dzieci, jest totalnie zapomniana, ale to chciałam powiedzieć, że gdyby słuchał nas jakiś purysta genealogiczny, to...
Że nie pierwsza żona, tylko...
Druga i trzecia, że to kaskadowo idzie. Ale to nie, to jest jakby na potrzebę opowieści Łokietka, to się liczy to, że to byli przyrodni bracia i oni mieli macochę i Łokietek był z tego ostatniego małżeństwa, tylko że ktoś, kto, nie wiem, zakładam, może 10 słuchaczy będzie czytało genealogię Piastów Balcera i sobie pomyśli, nie, ta książka jest do niczego, jak autor nie protestuje tutaj, więc chciałem
autor protestuje, no dobrze.
Wotum separatum.
No i ta druga sprawa, czy już wtedy był nazywany Łokietkiem?
Był Łokietkiem nazywany już zanim w ogóle zaczął te swoje wielkie przygody, że przydomek się pojawia już pod koniec XIII wieku, więc to nie jest tak, jak już dzisiaj z tych osób, o których opowiadaliśmy, Kazimierz Sprawiedliwy, pradziadek Łokietka, ten przydomek jest dość późny. Jeszcze tak myślę, czy ktoś ma jeszcze jakiś taki bardzo... Ale na przykład Leszek Czarny ma przydomek taki na bieżąco tworzony. Można zauważyć pewną taką, nie generalizując, ale jest taka obserwacja, że jeżeli coś nawiązuje do cech fizycznych, to ludzie średniowiecza byli bardzo bezwzględni. Mamy przecież Lasko długonogich, plantonogich, łysych, rogatki i tak dalej, że jest pstrokato, jeśli chodzi o określenie tych piastów. I to są takie przydomki bratanek Łokietka, Władysław Garbaty, no nie? Więc ludzie średniowiecza nie mieli litości w ogóle dla swoich władców i te przydomki były rozdawane na prawo i lewo, bo no widzi, jaki, trochę na jaki koń każdy widzi, tak jaki książę jest też każdy widzi. Ale są też takie przydomki nawiązujące bardziej do jakichś cech moralnych, jak sprawiedliwy i tak dalej, że one są trochę...
Odnowiciel, sprawiedliwy, prawda?
No tak, są tak. Takie. Na przykład Bolesław Śmiały, że to słowo Bolesław...
Szczodry.
Szczodry jest tym właściwym, że jest tak bardziej, oddaje to, jak ludzie mówili, a Śmiały jest znacznie późniejszym, ale to Śmiały się bardziej przykleiło niż Szczodry. Więc różnie bywa z tymi przytomkami, ale jeśli chodzi o Łokietka, przydomek mimo pewnych głosów nawiązujący bez wątpienia do nikczemnego wzrostu tego księcia, jest przydomkiem współczesnym, pojawiający się w licznych źródłach. No i to jest przydomek współczesny.
To teraz zastanówmy się, kiedy Łokietek, Władysław Łokietek powziął zamysł zjednoczenia ziem polskich, no i sięgnięcia po koronę. Innymi słowy, kiedy ten apetyt na koronę został rozbudzony, bo że nie od początku, to chyba jest pewne. No właśnie, ale można się zastanowić, kiedy możni na przykład krakowscy i sandomierscy powierzają mu władzę, kiedy stanął w Krakowie, nie ten kolejny raz, kiedy będzie koronowany, tylko wcześniej, no czy potem, kiedy utraci ten Kraków na rzecz Henryka Probusa, a może jeszcze później, kiedy zgodził się nie sprzedać Gdańska Krzyżakom.
Wszystkie odpowiedzi są w pytaniu. Znaczy, bo powiem tak, mam podobne... To nawet nie jest kwestia jakby książki, że gdzieś bazujemy na tym samym materiale, ale to jest kwestia podobnej intuicji. Są takie momenty, że nie powinni tego historycy robić, ale czasami chce się wejść jakąś tę głowę osób, z którymi się obcuje przynajmniej przez kilka miesięcy, jak nie przez kilka lat. No jakby z Łokietkiem to kilka lat się tak bliżej zastanawiałem, zbierając materiały do tej biografii. I można sobie wyobrazić i czasami wolno sobie wyobrazić, i to nie jest grzech w ogóle fachu historyczny, czy można sobie zadać pytanie, ale tylko pytanie, bez odpowiedzi. Czy może mały Łokietek, kiedy słuchał opowieści o tym, że pojawi się ktoś z rodu Piastów i zjednoczy, to może sobie pomyślał, a to może ja. Tylko czasami z tymi, znaczy w ogóle, nawet nie czasami, tylko prawie zawsze z tymi marzeniami wieku dziecięcego i młodzieńczego jest tak, że one się nie spełniają. Potem przychodzi twarde życie i Łokietek był bardzo skutecznym zbieraczem dzielnic. I był w tym dobry, też wynikało to z miejsca w drzewie genealogicznym, ale wykorzystywał te szanse, które dał mu los.
A los mu dał szansę, bo przeżył wszystkich i tych swoich braci, nie tylko rodzonych, ale i przyrodnich i kuzynów. No i tak powiedziałam, ostał się w pewnym momencie niemalże jeden, któremu się należało.
Tak, już tak jak wyskoczę też, że jakby idea, przynajmniej historiograficzna rekonstrukcja tak zwanego statutu Krzywoustego, już mniejsza o to, czy był status, czy to był testament, czy rzeczywiście był taki akt, bo też tam pojawiły się głosy bodajże profesora Matuszewskiego, że to wcale tak nie wyglądało. Ale zostając przy tej historiograficznej rekonstrukcji, Łokietek spełnił to marzenie, ponieważ w pewnym momencie rzeczywiście stał się seniorem tej dynastii, bo był najstarszym, ale w momencie, kiedy już był tym najstarszym, miał już Kraków, niebawem się koronował i był takim seniorem, o jakim wszyscy marzyli, na tej zasadzie, że był charyzmatyczny, otoczony szacunkiem, bardzo doświadczonym i generalnie funkcjonującym, trochę jako ojciec chrzestny i demiurg małżeństw dynastycznych swoich młodszych krewnych z innych linii piastowskich. Ale jeśli chodzi o ten moment, kiedy Łokietek dojrzał do tego, to bardzo dużo mówi sytuacja, która się rozegrała w Wielkopolsce po 1296, kiedy możni wielkopolscy akurat zaznali przez chwilę, jak fajnie mieć króla w postaci Przemysła II i że ta idea była w tamtych środowiskach bardzo żywa.
Ale
i
go koronowali przecież.
Przemysła II. Tak. Jak już Przemysł II został zamordowany przez Brandenburczyków, Władysław Łokietek objął znaczną część Wielkopolski jako mąż kuzynki zamordowanego. Wielkopolska została podzielona. Część Wielkopolski wziął Henryk Gługowski, którego matka pochodziła z dynastii książąt, znaczy z linii książąt wielkopolskich. Oni się podzielili, ale w ramach tego podziału Łokietek, który w 1296 roku jeszcze nie miał syna, zgodził się adoptować jednego z synów Henryka Gługowskiego. Gługowski tych synów miał mnóstwo i też było przewidziane, że jak jeden umrze, to drugi wchodzi w prawa tego zmarłego, więc nie było tak, żeby czekać na śmierć jakiegoś dziecka, co się zdarzało w średniowieczu, tylko była to rzecz pewna. Później Łokietkowi urodzili się dwaj synowie, Władysław i Stefan. Akurat jestem zwolennikiem tej sekwencji, ale czasami częściej można spotkać odwrotną, moim zdaniem bardziej prawdopodobna jest Władysław Stefan. Urodzili się mu synowie i Łokietek szukał pomysłu, jak przekazać mu swoje posiadłości, skoro tutaj wchodzi ten adoptowany głogowski książę. I zdecydował się na wariant hazardowy, można powiedzieć, czy pokerowe zagranie, że przekaże wszystkie rzeczy, posiadłości swoje Wacławowi II, a Wacław II odda mu jako dziedziczne lenno te posiadłości i Łokietek będzie najpotężniejszym tutaj z lokalnych książąt, mający dużo ziemi.
No, dodajmy Wacław II, czyli Przemyślida, czyli Kluczewski.
Kluczewski, tak. Ale Kluczewski, który już wtedy miał dzielnicę krakowską, czyli człowiek, który już bardzo tutaj aktywnie realizował też swój plan, ponieważ...
Wielkomocarstwowy
i być może też Wacławowi II zajaśniało w głowie, że może on jest tym przepowiedzianym w proroctwie zapowiedzi związanej z tym, kto przełamie klątwę świętego Stanisława. Raczej chyba tego nie mieli świadomość, ale tak lubię genealogię, że chciałbym powiedzieć, że Wacław II był potomkiem siostry Bolesława Szczodrego Swatawy, która była królową Czech, więc tutaj też związki krewniacze, później też jeszcze da się jakiś wychwycić, ale można odwołać się do takiego symbolizmu.
Dlatego sięgnął między innymi po koronę polską.
Tak, ale i też żenił się z córką Przemysła II, no czyli widać, że te związki rodzinne zawsze były ważne, mimo tej pozornej nieważności. Jakby się mogło wydawać trochę, że skąd tu obcy władca przyszedł, to jednak też czuł, że to nie wystarczy, tylko trzeba się związać genealogicznie. Ale wracając do tego Łokietka, kiedy on dojrzał. I on w tym momencie jeszcze nie dojrzał. W tym momencie był typowym zbieraczem dzielnic. To obróciło się przeciwko niemu, ponieważ on był bardzo złym władcą, źle zarządzał tą Wielkopolską i w momencie, kiedy jeszcze okazało się, że z nim nie ma co wiązać jakichkolwiek nadziei na koronację, stracił zupełnie poparcie elit wielkopolskich i zniknął, dosłownie zniknął z mapy politycznej kraju i zniknął dosłownie z kraju, bo został wypędzony i trafił na wygnanie. I gdzieś te ślady można chyba trochę znaleźć później niż ten moment, kiedy on wraca do kraju. Ale jeżeli można założyć, że na Łokietka nie spłynął nagle jakiś strumień światła i nagle z dnia na dzień zrobię sobie inną pieczęć, żeby manifestować swoje poglądy, tylko on dojrzewa do tego, że jednak jemu jest coś przeznaczone więcej niż być tylko zbieraczem dzielnic, to jest ten moment prawdopodobnie wygnania, kiedy rzeczywiście miał dużo czasu na przemyślenia i wraca do kraju w 1304 roku. Kraj trochę rozczarowany tymi czeskimi rządami, mimo że one, jak wykazał przede wszystkim profesor Tomasz Jurek w takim bardzo zgrabnym, syntetycznym opracowaniu, szkicu niemalże, ale wszystkie elementy świetnie się to czytało i świetnie się tak otwierały w ogóle mi też wrota na interpretację panowania Wacława II. On wraca do kraju i Łokietek, można powiedzieć, z dnia na dzień staje się coraz mniej zbieraczem dzielnic, a coraz bardziej jednoczycielem. No i gdzieś już ten moment po śmierci i Wacława II w 1305, to już jest ten moment już, że można, a fakt, że niebawem, bo w sierpniu 1306 roku, no rok po śmierci ojca, Wacław III, jego syn i następca, zostaje zamordowany, zanim jeszcze uda mu się dotrzeć do Polski, no to Łokietek już może grać o pełną pulę, grać o wielkość i miejsce w historii, a nie tylko o kolejną dzielnicę.
Można powiedzieć, miał jeszcze szczęście. Wacław II nie był taki leciwy, kiedy zachorował na gruźlicę i zmarł, prawda? A potem ten jego syn, Wacław III, który zostaje zamordowany, też Przemysł II też przecież umiera. Więc Łokietkowi też się składało. Poza wszystkim żył długo, więc on oczywiście to zbieranie dzielnic, a potem dojrzewanie do tego, że nie będzie już tylko zbieraczem, mógł rozpisać oczywiście na lata. Ale skracając całą historię, bo szczegóły, które są fascynujące zupełnie, o tych szczegółach mogą Państwo przeczytać w książce. Są tam te momenty, powiedziałabym, bardzo znane. Pojawi się ten bunt w Krakowie, bunt wójta Alberta, bo jakże mógłby się nie pojawić. Bardzo interesujące będzie przywołanie tutaj pewnego Węgra, Amadeja Aby, oligarchę węgierskiego, który, nie ukrywajmy, dość pomógł Łokietkowi, by zawalczył właśnie o to Królestwo Polskie. Bardzo interesująca postać, bardzo interesujący ród. No i jak mu pomógł, to Państwo mogą w książce przeczytać. Ale oczywiście jest ten moment, kiedy Łokietkowi udaje się jednak zebrać te dzielnice. No i jednak już nie będzie zbieraczem, tylko chce być królem. Ale żeby zostać królem, to trzeba być koronowanym. I to wcale, jak się okazuje, nie jest takie proste, bo mamy też, nie zapominajmy, innego pretendenta do tronu polskiego, roszczącego sobie prawa w ogóle do Królestwa Polskiego. Jest nim Jan Luksemburski, który uważa się za króla polskiego.
Tak, Jan Luksemburski był zięciem Wacława II. Znaczy nie zdążył być, ale ożenił się z córką Wacława II i siostrą Wacława III. I wygrywając wojnę domową de facto o Królestwo Czeskie, bo tych pretendentów do czeskiej korony nam się zmieniało, że ja musiałbym sobie to na głos policzyć, ale w 1306 ginie Wacław III, królem zostaje Rudolf Habsburg, który umiera w 1307. Wchodzi Henryk Karyński, który zostaje wypędzony i wchodzi dopiero Jan Luksemburski. Ta rotacja, licząc od 1305, mamy Wacław II, Wacław III, Rudolf III, Henryk Karyński i piąty wchodzi Jan Luksemburski. W 5 lat piąty monarcha. No, roller coaster istny, ale Jan Luksemburski okazał się zdecydowanie, jego panowanie już trwało długo, do 1346 roku, do śmierci, więc Jan Luksemburski prawa do czeskiego tronu przejął razem z ręką swojej żony, ale przejął też prawa do polskiego tronu. Na tej zasadzie wychodzę z założenia, że skoro moja żona jest córką króla Polski i tron jest dziedziczny, no to ja mam prawo do tego tronu. No, u Jana Luksemburskiego też wynikało, że ten jego czeski tron bywał dość chybotliwy momentami. On też pochodząc z dynastii luksemburskiej, spoglądał też na inne ziemie, inne tereny europejskie go też mocno absorbowały. Fakt, że zginął w ogóle w czasie wojny stuletniej, to jest dość dziwne. Znaczy, to brzmi na pierwszy rzut oka, król Czech ginie w wojnie Anglii z Francją, no brzmi trochę niedorzecznie. No nie, jak już człowiek oczywiście skojarzy, to jest Jan Luksemburski, cały ten kontekst genealogiczno-geograficzno-historyczny, to brzmi jakoś naturalnie oczywiście, ale to pokazuje, że Jan Luksemburski funkcjonował w trochę innej rzeczywistości geograficznej niż Łokietek, jeśli chodzi o swoje perspektywy. No i on, widać było, że były takie momenty, kiedy Janowi Luksemburskiemu bardziej był w stanie ponaciskać w tej sprawie korony i były takie momenty, kiedy trochę mniej naciskał. Ale Polska miała w tym czasie, nie powiedziałbym, że szczęście, bo to nie była kwestia szczęścia, ale jak to określił profesor Krzysztof Orzuk, kupiło się takie środowisko intelektualistów. Mi tak słowo intelektualista się trochę gryzie ze średniowieczem, ale ja, czy jestem w stanie wymyślić coś lepszego? No nikt nie jest w stanie.
To jest dobre określenie.
To jest bardzo dobre określenie, które się powszechnie się przyjęło. Ludzi wykształconych i ludzi gdzieś czujących, że ta idea Królestwa Polskiego ma sens, że tu są wielkie możliwości, wielkie perspektywy i dla nich pewnie kariery, że gdzieś te takie małe motywacje małostkowe odgrywały, ale przede wszystkim wielkie, żeby zrobić jakąś wielką rzecz. I Łokietek dysponował świetną kadrą, która była w stanie na polu dyplomacji czynić dużo i była też w stanie tak wyczekać odpowiedni moment, żeby dostać, skoro tutaj mamy pretendenta, który powołuje się na prawa dziedziczne i jednocześnie jest mocno umocowany w Rzeszy rodzinnie, no to trzeba gdzieś to przełamać. No i żeby dostać koronę, bo Łokietek mógł się koronować sam siebie. Na tej zasadzie, że ściągamy arcybiskupa gnieźnieńskiego i robimy uroczystość. Ale zależało mu, i to też ktoś, raczej Łokietek sam na to nie wpadł, tylko wytłumaczyło mu grono doradców, że tutaj trzeba mieć jakąś silniejszą legitymację do tej korony. Stąd decyzja, żeby zdobyć zgodę papiesko czy błogosławieństwo, chociażby opisane jakimiś takimi okrągłymi słówkami, ale żeby mieć ten glejt, że tutaj to nie jest jakiś samozwaniec, który ściąga jakiegoś arcybiskupa i każe się koronować, tylko że to jest korona, że z błogosławieństwem papieskim. I to się udało w 1320 roku i jest to też pierwsza koronacja królewska w Krakowie. Nie zdarzyło mi się tak krakowskiej książki napisać, że postać, może ten Kraków się nie przebija na każdej stronie, że Łokietek był dość mobilny geograficznie, czasami wbrew własnej woli, jak go wypędzono, ale że on jednak jest ważną postacią w dziejach Krakowa jako pierwszy monarcha koronowany w tym mieście.
No tak, bo jak pan mówi, że musiał zdobyć jakąś silniejszą legitymizację tej swojej korony, no to jak mówiliśmy o tych intelektualistach, tej elicie intelektualnej tamtego czasu, no to z pewnością, bo pan go wielokrotnie przywołuje, to pewnie duża robota arcybiskupa Jakuba Świnki. To jest bardzo ważna postać, arcybiskup Jakub Świnka, bo to jego wysłannicy udają się do Rzymu, czy jego współpracownicy udają się do Rzymu. On sam nie dożył koronacji, niestety, Władysława Łokietka, ale rzeczywiście miał tutaj ogromne zasługi i kto wie, czy być może nie on to właśnie był takim wizjonerem, żeby to Królestwo Polskie zyskało jednak koronowanego władcę. No tak czy inaczej, 20 stycznia 1320 roku Władysław Łokietek zostaje koronowany na króla polskim, no ale zostaje równocześnie na królową Polski koronowana jego żona Jadwiga. Myśmy tutaj o żonie nie mówili, a to też bardzo ważna postać. Okaże się kobietą bardzo zręczną, zręcznie umiejącą również politykować, zręcznie, szczególnie już po śmierci Władysława Łokietka, nie była słabą władczynią, nie była słabą kobietą, no ale pamiętajmy, że trzeci syn Łokietka, bo pan mówił tutaj o dwóch synach, oni umrą, ale ten trzeci... To kto? No to Kazimierz Wielki, oczywiście, przydomek później nadany. No i jeszcze możemy dodać, że przecież córka Władysława Łokietka, Elżbieta, została wydana za króla węgierskiego. No i to tak, jakby z tego mariażu potem narodzi się Ludwik Węgierski, który będzie królem polskim, no a potem już Jadwiga i tak dalej, i tak dalej. I już moglibyśmy przejść do kolejnej dynastii, prawda? Ale my tutaj musimy zakończyć sprawę, jeśli chodzi o Władysława, jakim królem się okazał. Bo Łokietek żył bardzo długo. 1320 rok to jest koronacja, ale przecież nie umiera tak, jak Bolesław Chrobry umarł w roku koronacji swojej.
Tak, no 13 lat miał okazję być królem. Jeżeli ocenić te lata 1320-1333, to pozostaje tak westchnąć mi, bo cieniem na panowanie Łokietka kładzie się konflikt z zakonem krzyżackim. To jeszcze wracając do poprzedniego pytania, bo to jak się wątki połączę, pani rzuciła mi ten trop. Czy Łokietek nie okazał się kimś wielkim w latach 1308-1309, kiedy nie przystał na propozycje krzyżackie, że krzyżacy zatrzymują Pomorze Gdańskie, zapłacą mu jakieś pieniądze, załatwimy to jakoś tak finansowo i że będzie okej. Okay. Łokietek...
Krzyżacy chcieli, żeby Łokietek im sprzedał po
tak,
prostu Pomorze Gdańskie.
I ku ich zaskoczeniu Łokietek nie sprzedał i to jest moment, który czasami się to opisuje, znaczy, bo te wojny krzyżackie dawniej opisywano jako takie szlachetne walkę trochę z germańskim najeźdźcą. Wiadomo, od też zależało od współczesnych relacji wtedy z państwem czasem zaborów i potem Trzecia Rzesza I trauma powojenna. Czasami się można spotkać z głosem, że to była awanturnicza polityka, która nic dobrego nie przyniosła, bo setki, tysiące istnień nas to kosztowało jako wspólnotę i Łokietek nic nie zyskiwał, jeśli terytorialnie tylko tracił później na tych wojnach z krzyżakami, łącznie z rodzinnymi Kujawami. Ale z perspektywy poddanych Łokietka, no ten król był taki średni, jeśli chodzi o te relacje z krzyżakami, ale z perspektywy potomnych, jest to władca, jakiego potrzebują nie współcześni, a potomni, że podjął ważną decyzję, wytyczając pewien program polityczny, że Polska ma być nad Bałtykiem i nie ma sytuacji, że ktoś przychodzi, morduje mieszkańców polskiego miasta. Znaczy nie chodzi o to, czy większość Gdańska mówiła po niemiecku czy po polsku, żeby ktoś mi tam zaraz nie powiedział. Nie, ale to było część państwa polskiego, na tej zasadzie przymiotnikowe polskie, że morduje mieszkańców polskiego miasta, przejmuje te tereny i mówi, że to jest jego i najwyżej zapłaci jakieś odszkodowanie. Łokietek nie uznawał czegoś takiego i program w ogóle, czy myśl polityczna, która się już przewijała przez kolejne pokolenia, nie zawsze, ale przewijała się rewindykacja ziem Królestwa Polskiego, że gdzieś oczekiwała elita bardzo często od kolejnych władz, że tak ma być, że król, no Polska coś straciła, ale Polska ma to odzyskać i król ma robić wszystko, żeby to było. I tutaj widać, była wielkość Łokietka, bo krótko potem rycerstwo ze wszystkich trzech dzielnic, nie ze wszystkich dzielnic, tylko ze wszystkich dzielnic podległych Łokietkowi wzięło udział albo chciało wziąć udział w tych walkach z krzyżakami, że gdzieś tych ogniów walk polsko-krzyżackich dzielnicowe rycerstwo przekuwało się w rycerstwo znowu ogólnopolskie. Znaczy to nie chodzi o to, że te partykularyzmy zniknęły, ale gdzieś mając po jednej stronie skrajność totalnie dzielnicowe i totalnie ogólnopolskie, że gdzieś na tych dwóch biegunach ten biegun zaczynał się przesuwać z dzielnicowego na ogólnopolski. Oczywiście to nigdy się nie osiąga tego absolutu, ale wiadomo o co chodzi. I tutaj była wielkość Łokietka. Bitwa pod Płowcami, gdzie pierwsza faza tej bitwy była zwycięstwem Polaków, druga już nie, stąd bitwa uchodzi za nierozstrzygniętą, ale tą pierwszą, na podstawie tej pierwszej fazy można było budować już bardzo krzepiącą opowieść, że zwycięstwa Polaków to nie są czasy Bolesława Chrobrego, tylko to jest coś bardzo namacalnego, że polskie rycerstwo nawet z tak okaleczonego Królestwa Polskiego może postawić się rycerstwu z najbardziej zmilitaryzowanego państwa Europy Łacińskiej ówczesnej. Jest rzecz, którą ja staram się podkreślać i ważną w sumie w polityce Łokietka, że Łokietek stracił Pomorze Gdańskie, bo był zajęty na Rusi w 1308 roku, kiedy wprowadzał swoich siostrzeńców na tron, nazwijmy to Rusi Halicko-Wodzie Włodzimierskiej. I można było w tym widzieć wąski interes dynastyczny, bo to jego nieletni siostrzeńcy, Lew i Andrzej, żeby zdobyli ten tron. Ale było coś istotniejszego, że gdyby oni nie weszli, nie zdobyli tego tronu i nie utrzymali się, a przy tamtych bojarach to dość ten tron bywał chybotliwy, to jeszcze nie Królestwo Polskie sąsiadowałoby bezpośrednio ze Złotą Ordą. I sam model po prostu, żeby się oddzielać od tej Złotej Ordy kordonem zaprzyjaźnionych państw, też jest jakąś takim, nie nazwą, dziedzictwo polityczne to jest wielkie słowo, ale że tutaj była jakaś myśl polityczna trochę głębsza niż tylko jeden książę sojuszniczy zamiast drugiego, że gdzieś to tkwiło. Łokietek czasu wygnania miał okazję współpracować z ordeńcami jako ten zły, bo sobie był najazd tatarski, w którym brał udział polski książę na ziemię polskie, co brzmi absurdalnie, ale jednak zdarzyło się Łokietkowi, ale Łokietek był pierwszym polskim monarchą, który miał okazję trochę zobaczyć to z bliska. Oczywiście gdyby pisać powieść, ja pisałem książkę historyczną, a nie powieść, gdyby napisać powieść o historycznym Łokietku, i polecam, jeżeli ktoś miałby jakąś taką ambicję, to aż się prosi, żeby w czasach wygnania po prostu wysłać go na dwór Hana Uzbeka i pokazać mu Sara i w ogóle posmykać go po całej Europie i pokazać mu różne kraje i żeby poprzeżywać z nim przygody, ale już sam fakt, że on chociażby za pośrednictwem swojej siostry, która była księżną ruską szwagra, wiedział, jak to wszystko wygląda, i Łokietek był dobry królem. W ogóle Polska, pomijając nieszczęsny wiek XVIII i Stanisława Leszczyńskiego z XVIII wieku, kiedy królem nie zostawał ten, który wygrywał elekcje, to wszyscy poprzedni polscy władcy, nie licząc może jeszcze Walezego i dyskusyjne, to byli dobrzy władcy, że nie mamy takiego króla, którego byśmy, czy większość królów należy oceniać naszych pozytywnie, że trafiali nam się ludzie mający swoje wady, słabości, ale gdzieś starający się jak najlepiej dla tego państwa, i jedne postacie są bardziej wyjątkowe, jak Łokietek, który zanotował totalną sinusoidę losów i też rozwój jako polityka, że od zbieracza dzielnic do jednoczyciela. I panowanie Łokietka należy chyba ocenić mimo wszystko dobrze, mimo tego, że gdyby spojrzeć na mapę, Łokietek wraca i w 1308 ma tyle ziem, a w roku 1330 ma tych ziem o wiele mniej, i gdyby zrobić bilans, ile osób poddanych mu powybijali krzyżacy i zginęło, no przede wszystkim jakby krzyżacy są odpowiedzialni tam za te problemy Łokietka, to wychodziłby negatywnie ten bilans, ale w sferze i symbolicznej, i programu politycznego, i zostawienia elit, to Łokietek osiągnął wielki sukces, bo ci ludzie, którymi otoczył się Kazimierz Wielki, oczywiście doszło do wymiany pokoleń, ale część tych doradców przejął po ojcu, a mądrych władców nie poznaje się po tym, czy znają wiele języków, to taki przytyczek do Korybuta Wiśniowieckiego, ale po tym, jakimi doradcami się otaczają, bo czasami już tak wybiegając w przyszłość, że mówi się, że Jagiełło to tak, ten Grunwald to tak nie wygrał do końca, tylko mądrych dowódców miał, czy mądrych doradców, ale on się nimi otaczał. Tak samo Zygmunt III, za jego panowania było wejście do Moskwy, Kłuszyn i Chocim, no ale ktoś buławę Żółkiewskiemu musiał dać i ktoś buławę Chodkiewiczowi też musiał dać. I że to wcale nie było oczywiste, i w XVIII wieku można zobaczyć, jakie, no nie bójmy się już wielkich słów, kanalie, znaczy to nie jest wielkie słowo, ale powiedzmy trochę mocniejsze kanalie dostawały te buławy hetmańskie, że to wcale nie był oczywisty wybór, żeby dać najlepszemu i właściwej osobie buławę hetmańską. Więc Łokietek też miał tę rękę do doradców i do swojego otoczenia. Ja bardzo żałuję, że się nie zachowało więcej jakichś takich plastycznych szczegółów na temat tych ludzi. Jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem na tym wdechu, bo ja bardzo chciałem nasycić tę książkę takimi opowieściami. Tu doradca taki, kasztelan i tak dalej. Mamy listę tych urzędników. One dostarczają dużo estetycznej radości, jak ktoś lubi przeglądać takie listy urzędników wydawane w Kurniku, głównie pod, chyba większość tych zeszytów była, o ile nie wszystkie, też nie chciałbym przesadzić, pod redakcją profesora Antoniego Gąsiorowskiego. Jak się przegląda te spisy, one jak pieczołowicie są odtworzone, to człowiek odczuwa wielką wdzięczność, że ktoś poświęca swój czas, żeby odtworzyć, kto był stolnikiem sandomierskim w 1315 roku, ale o tych ludziach wiadomo tak mało, pomijając imion i skąd pochodzili, z jakiego rodu, to że ja musiałem ich zostawić po prostu w tych spisach urzędników i bardzo rzadko ich wprowadzać, ale jakby robić powieść, to ktoś tam by się mógł jąkać, ktoś może być porywczy i tak dalej, że ten świat doradców Łokietka można byłoby nasycić i ożywić, ale ja o nim pamiętam i w książce Łokietek Rex też jest taka świadomość, że to nie jest taki samotny, znaczy przez pewien czas był samotnym żeglarzem, lekarzem, ale nawet na wygnaniu też nie był takim zupełnie samotnym, tylko też miał swoich zaufanych ludzi.
No ale trochę tych zaufanych ludzi Łokietka pan wprowadza, trochę tych ludziach trzeciego czy czwartego planu pan również na szczęście pisze. Oczywiście ważne są to wykształcenie, ważne jest też obycie się w terytoriach, które się chce zajmować albo które się chce przyłączyć do siebie. Ważne jest poznanie też, jak walczą inni, chociażby to, co pan przywołuje, poznanie działalności Ordy, ale też ważna jest genealogia, bo jak mówimy o Pomorzu Gdańskim, o Gdańsku, no to można pamiętać również i o tym, że przecież to nie kto inny, a matka przecież Władysława Łokietka po śmierci jego ojca, mówiliśmy, Kazimierza Kujawskiego, wychodzi za mąż za księcia gdańskiego.
Tak, Mściwoja.
Więc Mściwoja, prawda? W związku z tym należy się. Nic dziwnego, że Łokietek przywiązany był również i do tego terytorium. Pasjonująca jest opowieść oczywiście o Łokietku, pasjonująca jest opowieść o tamtym czasie i o tym, jak udało się Łokietkowi sięgnąć jednak po koronę, jak udało się tym po 200 blisko czy więcej latach, po ponad 200 latach zostać koronowanym Piastem. Tu w Krakowie od tego momentu zaczyna się kariera Krakowa jako stolicy, no i miejsca koronacji królów polskich. No ale pewnie spotkamy się jeszcze nie raz, by o tym opowiedzieć, kto i jaką koroną będzie koronowany na króla Polski, bo dodajmy, Łokietek wcale nie był koronowany koroną Bolesława Chrobrego, ale to już jest inna opowieść. Michael Morris Twarowski był dziś naszym gościem. Dziękuję pięknie panu za opowieść.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno tylko zdanie, jeśli chodzi o na okładce książki jest korona. Korona jest inna od tej korony na okładce z Bolesławem Chrobrym i też właśnie chodzi o to, żeby pokazać, jak ta korona wyglądała, albo najprawdopodobniej wyglądała, więc nie jest to efekt imaginacji grafika, tylko najprawdopodobniej tak wyglądała koroną, którą zwieńczono skronia Władysława Łokietka jako pierwszego koronowanego władcy na Wawelu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo się cieszę, że miałem okazję poopowiadać o naprawdę tak plastycznej postaci, tak ciekawej, uniwersalnej. Jakby nie był polski król, on także tak byłby warty opowiedzenia, bo te losy są na tyle uniwersalne, niezwykłe i jednocześnie wpisujące się w schemat podróży bohatera.
Łokietek Rex, jeden by wszystkimi rządzić. Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.